Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pink. Proszę Państwa, ci, którzy mnie znają, słuchają od dawna, wiedzą, że Tybet, czyli po chińsku Xinjiang, nie jest moim faworytem, jeśli chodzi o z moje zainteresowanie chińskimi prowincjami. Myślę, że zupełnie spokojnie można usadowić to ten region, to miejsce w Chinach na ostatnim miejscu wśród moich interesujących mnie prowincji. No ale to jest akurat bez znaczenia. Tybet jest wielki, a Tybet jest prawie w ogóle nie przeeksplorowany. To jest terra incognita i dla Chińczyków oczywiście, nie dla mnie. Jest kilka autostrad. No, trudno powiedzieć, że autostradą jest droga, zwykła droga, prawda? No bo tu tak wyglądają autostrady w Tybecie. Zwykła droga, po prostu droga. No. Jeden pas w jedną stronę, drugi pas w drugą stronę. Owszem, zadbane to wszystko, zupełnie inna bajka niż dziesiątki lat temu. Jest jedna ta wielka linia kolejowa z Qinghai do Tybetu, to znaczy z Siningu do Lhasy. No jest tam i oczywiście z Lhasy się rozchodzą te są budowane, zostały zbudowane i są budowane w dalszym ciągu koleje tuż pod Himalajami. Tak, to wszystko się zgadza. Natomiast samo wnętrze Xinjiangu, czyli Tybetu, pozostaje w dalszym ciągu terra incognita. A niemniej jednak wiele rzeczy się w tym miejscu zdarzyło w ciągu ostatniego dziesięciolecia i nie tylko. I właśnie o tym mowa w tym artykule. A to jest artykuł z China Daily. Właśnie z China Daily. Otóż, cytuję tytuł artykułu. Tybetański rozwój ekonomiczny jest najlepszy, najszybszy na zachodzie, wśród regionów zachodnich. To jest interesujące. Znaczy pytali, jak się ten ekonomiczny rozwój mierzy, jakimi narzędziami. No i wtedy można ewentualnie porozmawiać o tym, czy aby na pewno. Ale załóżmy, że tak to właśnie wygląda. No i teraz cytuję tekst. Tybetański region autonomiczny odnotował stały wzrost gospodarczy w 2021 roku, a PKB osiągnęło w tymże właśnie roku 200 miliardów juanów, czyli 32 miliardy dolarów, co stanowi wzrost o około 7% w stosunku do roku ubiegłego. Powiedział we wtorek przewodniczący rządu regionalnego Yan Jianyi, wygłaszając raport z prac rządu w czasie piątej sesji 11 Kongresu Ludowego regionu. I to jest tutaj trend, to jest przygotowanie tego typu spotkania, a prace parlamentów lokalnych to są w przypadku każdego z lokalnych, z prowincjonalnych samorządów, to jest przygotowanie do tego, co się zdarzy 5 marca w Pekinie. A no właśnie. Cytuję. W ciągu ostatniego roku dochód rozporządzalny per capita dla mieszkańców miast wzrósł o 13%, a mieszkańców wsi o 14%, zajmując pierwsze miejsce w zachodnich regionach Chin, powiedział Yan. Yan, pamiętajcie Państwo, to jest nazwisko. Przez Y, Yan. A wartość dodana branż powyżej wyznaczonej wielkości wzrosła w 2021 roku o ponad 11%, czyli produkcja. Produkcja wzrosła o ponad 11%, podczas gdy sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych wzrosła o 10%. Rozwój gospodarczy regionu, cały czas ten Jan o tym mówi, rozwój gospodarczy regionu utrzymał dobrą dynamikę wzrostu w 2021 roku, nie odnotowano żadnych przypadków COVID-19, a działalność na rynku było stabilne i uporządkowane. Wraz z modernizacją infrastruktury, a mianowicie otwarto autostradę między stolicą Lhasą a miastem Nanchu na północy. Prawie wszystkie miasteczka i wsie między tymi dwoma miejscowościami stały się dostępne. Mają dostępną drogę i w końcu całkowita długość tych wszystkich dróg. Nie wiem, czy w tym okręgu, czy w tym obszarze, między Lhasą a Nanchu, chyba niekoniecznie. Jednak myślę, że w całym Xinjiangu to jest 120 tysięcy kilometrów na koniec ubiegłego roku. Z kolei kolej Lhasa Nanchi, jest zupełnie inne miasto. Tamto było Nanchu, a tutaj Ninchi. Kolej Lhasa Ninchi rozpoczęła działalność w czerwcu, o czym mówiłem, zresztą łącząc stolicę regionu z Nanchi przez Lhoka i umożliwiając po raz pierwszy kursowanie na płaskowyżu pociągów typu Fuxin, tych bardzo szybkich, najszybszych pociągów. Ten szef regionu powiedział o tym, że w tym roku region spodziewa się wzrostu PKB o 8%, czyli w 2022, a także wzrostu dochodu rozporządzalnego na mieszkańca miasta 8%, a mieszkańca wsi 10%. Będziemy nadal ciężko pracować, aby utrzymać postęp gospodarczy regionu w rozsądnym zakresie, powiedział Jan. Będziemy utrzymywać stabilne i zdrowe środowisko gospodarcze. Z kolei Kalsang Drolma, ekonomista z Chińskiego Centrum Badawczego Tybetologii w Pekinie, powiedział, że Tybetu, że PKB regionu osiągnęło w 15 roku poziom 100 miliardów juanów. 100. A fakt, że w zaledwie 6 lat podwoiło te 100 miliardów, no jest po prostu cudem, albo jest 200 miliardów. Liczby te odzwierciedlają, jak powiada pewien fachowiec, rosnący trend rozwoju gospodarczego Tybetu pomimo wpływu COVID-19, który pustoszy świat. Pokazuje to również, że Tybet jest na dobrej drodze do podążania za socjalizmem i zmodernizowaną ścieżką rozwoju o chińskich cechach. Pokazuje unikalne cechy. Wsparcie finansowe ze strony rządu centralnego to główna siła napędzająca, zapierająca dech w piersiach transformację. Ważne pozostają również inwestycje w środki trwałe, a efektywność ich dokonania wzrasta, dodał tenże. Kolejną siłą napędową pozytywnego wzrostu gospodarczego Tybetu jest wzrost konsumpcji. No więc z tego zdania, jak Państwo słyszycie, wynika, co następuje, że gdyby nie strzykawka finansowa z Pekinu, a no to pewnie byłoby marnie, prawda? A inwestycje w środki trwałe, no to właśnie to jest ta strzykawka finansowa z Pekinu. No oczywiście wzrost konsumpcji, można sobie wyobrazić, że on jest na wysokości na 7 czy 8%, tylko chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że tu mamy do czynienia z pewnym zafałszowaniem, jak zawsze o tym mówię. Jeśli na przykład mamy sytuację, w której wzrost z 1000 zł do 1500 zł, to jest wzrost 50%, prawda? Tak? A to jest o 500%. O 500 zł. Ale to jest wzrost o 50%. Natomiast wzrost z 10 tysięcy powiedzmy sobie też o 50%, no to jest, to było, powinno być 15 tysięcy, prawda? No tylko, że rzecz w tym, że ten wzrost to jest, znaczy wzrost z 10 tysięcy, znaczy nie o 5 tysięcy, tylko nie o 5 tysięcy, tylko o 500 zł, o 500 zł, tak jak z 1000 do 1500, z 10 tysięcy o 500 zł, o te same 500 zł, no to jest wzrost o kilka procent, prawda? Już nie pamiętam, nie potrafię tego obliczyć tak na szybko. Czyli innymi słowy, ten sam wzrost o te 500 zł na niższym poziomie i na wyższym poziomie daje zupełnie różny obraz sytuacji. O czym ja mówię tutaj? Ano o tym, że w przypadku Xinjiangu ten wzrost jest na bardzo niskich poziomach. Tybet, czyli Xinjiang, jest, nie wiem, czy jest najbiedniejszą, ale chyba podejrzewam, że tak, najbiedniejszą prowincją chińską. Nigdy tego nie sprawdzałem, ponieważ to nie należy do przyjemności grzebanie się wśród biedy. To nie sprawia mi przyjemności. Sprawdzanie, która prowincja jest najbiedniejsza. Ale na pewno, jeśli chodzi o biedę, to Xinjiang, czyli Tybet, jest na szarym końcu. Po prostu tam jest bieda w dalszym ciągu. Straszna bieda. Więc tutaj mówienie o tym, że tam wzrost o 8 czy 10% to wydaje się dużo, ale na bardzo niskich poziomach. Dobra. A i teraz czytuję dalej. Wraz z modernizacją infrastruktury, a otworzono autostradę między Lhasą a miastem Nanchu na północy. A nie, to już przeczytałem. Będziemy dalej pracować. Dobrze, to wszystko świetnie. Na dobrej drodze jest świetnie, doskonale. I teraz przepraszam bardzo. Przepraszam, że bo przewinęło mi się do góry i nie pamiętałem, w którym miejscu jestem. Teraz ten Kalsong Drolma powiedział, że struktura gospodarcza jest stale optymalizowana, charakterystyczne branże są ulepszane, a więcej energii zostało uwolnionych, aby promować transformację gospodarczą regionu z dużego wolumenu do wysokiej jakości. No, chciałbym, żeby tak było. Z kolei jakiś tam tybetański mieszkaniec miasta Nanchu, który jest chwali zmiany w transporcie na przestrzeni 10 lat. Dwie dekady temu, bez kolei i odpowiedniej autostrad, podróż z mojego rodzinnego miasta Nanchu do stolicy regionu Lhasy zajmowała ponad 8 godzin, a drogi były okropne, mówi ten 56-latek. Po uruchomieniu usług kolejowych i autostradowych w ostatnich latach zajmuje to mniej niż 4 godziny, ale teraz jest zdecydowanie szybciej i bezpieczniej. Pracuję w Lhasie, ale teraz wracam do domu częściej, ponieważ te powroty są wygodniejsze. No i teraz mowa o szefostwie regionu. Wybrano nowego przewodniczącego Tybetu. Został nim ten Jan Ching, który był pełniącym obowiązki przewodniczącego rządu tybetańskiego regionu autonomicznego i został mianowany przewodniczącym regionu, czyli szefem tego regionu, podczas piątej sesji 11 Kongresu Ludowego Regionu w piątek. To jest właśnie ta sesja, która poprzedza tą sesję ogólnokrajową 5 marca w Pekinie. 8 października, już 8 października na konferencji, na zebraniu Starego Komitetu 11 Kongresu Ludowego Regionu w Lhasie, prośba byłego przewodniczącego Ciala o ustąpienie ze stanowiska przewodniczącego została przyjęta. I właśnie na tejże, w tymże momencie, na tego 8 października, Jan został mianowany wiceprzewodniczącym regionu i pełniącym obowiązki przewodniczącego. No i dostał akredytację na szefa regionu. Pochodzący z Tybetu Jan urodził się w 1962 roku w prowincji Qinghai w północno-zachodnich Chinach i od prawie 40 lat pracuje w Qinghai, między innymi w szkołach, instytucjach edukacyjnych, prefekturach rządowych i był zastępcą szefa Qinghai. Znaczy nie wiem dlaczego, znaczy to jest dosyć dziwne, że mówi się o tym, że pochodzi z Tybetu, ale pochodzi z Qinghai. To jest inna prowincja. Znaczy dla mnie to jest oczywiste, że to jest Tybet, że to jest cały czas Xinjiang. Znaczy Tybet właśnie, ten historyczny Tybet. Po prostu nie zapomnieć o tym, że jeśli mówimy o historycznym Tybecie, to ten historyczny Tybet zajmuje nie tylko obecny Tybet, czyli Xinjiang, ale dużą część Syczuanu na wschodzie, sporą część, jeśli nie, no naprawdę dużą część Xinjiangu na zachodzie, praktycznie całe Qinghai, no i część Gansu. Ja mam nadzieję, że część z Państwa ma mapę Chin w głowie. No ja ją mam, znaczy odnoszę wrażenie, że ja w tej chwili mapę Chin lepiej rozpoznaję niż mapę Polski, ale to bez znaczenia. W każdym razie tutaj odnoszę się do tego, co napisano, że on pochodzi z Tybetu, ale urodził się w Qinghai. No bo Qinghai jest historycznie częścią Tybetu. No. To jest historyczny Tybet. I to mówię Tybet, a nie Xinjiang, bo Xinjiang, nazwa Xinjiang, to funkcjonuje dopiero od tam 50. lat, kiedy jakby oficjalnie została uznana prowincja Tybet Xinjiang. No? A przecież jeszcze wcześniej, przynajmniej ze 2000 lat, funkcjonował Tybet jako w pewnym sensie samodzielne księstwo, w dużej mierze związane z Chinami. W bardzo dużej mierze związane z Chinami. A mam nadzieję, że to wyjaśnia Państwu to ostatnie zdanie, w którym mowa o tym przewodniczącym Janie, który mówi się o nim, że pochodzi z Tybetu, a urodził się w prowincji Qinghai. No. Ale to jest taka specyfika chińska. Trzeba do tego powoli przywyknąć. Dziękuję Państwu. Kłaniam się. Do usłyszenia.